Czyli czytamy 15 rozdział listu do Rzymian od 4 wersetu. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom i aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i niech Go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieję pokładać będą. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. I zatrzymamy się na razie w tym miejscu. I chcemy zwrócić uwagę na pewne bardzo ważne rzeczy, które tutaj są zaakcentowane w tym fragmencie Słowa Bożego. Najpierw zaczniemy w 4 wersecie. Zwróćmy uwagę to, co Paweł tutaj naucza, że możemy mieć nadzieję, tak? Nadzieja nasza rośnie, nadzieja jest zdrowa w naszym życiu, gdy mamy dwie rzeczy. Po pierwsze cierpliwość, tak? I po drugie pociecha z pism. Zgadza się? Ale jeszcze w 13 wersecie dodaje moc Ducha Świętego. Tak? Obfitowanie w moc Ducha Świętego. I warto zatrzymać się na tym właśnie, bo tak jak cały list jest nasiąknięty wręcz informacjami takimi wspaniałymi o Duchu Świętym i o tym, że bez Niego nie można prowadzić chrześcijańskiego życia, tak i tutaj w tym fragmencie, gdy co dotyczy nadziei, żywej nadziei, przypomnę, Paweł mówi o Duchu Świętym, chcę przypomnieć właśnie, że on, apostoł Paweł w liście do Efezjan w 1 rozdziale mówi o to, że się modli, żeby było przez Ducha objawione, jaka jest nadzieja, do której Bóg powołał chrześcijan, żeby oni wiedzieli, znali tę nadzieję. Jezus powiedział, ja idę przygotować wam miejsce, powiedział do uczniów w niebie, tak? I to jest to ostateczne przeznaczenie wierzących ludzi. Być w niebie już w zmartwychwstałych ciałach. Najpierw tutaj służba jeszcze, tysiącletnie królestwo i trzeba będzie popracować na ziemi. Tak mówi Boże Słowo. A później jest już przebywanie w niebie razem z Jezusem. I On mówi, że tam przygotował te pokoje w niebie, przygotował dla swoich wiernych, dla swojego ludu. I nasza nadzieja jest w górze. Jest, Paweł mówi, w innym miejscu. I nie polega na nadziei tutaj na ziemi, jak na jakichś takich mrzonkach, że będzie lepiej, że to, że tamto, jakieś różne. Ludzie opierają się na jakichś takich własnych, chwiejnych rzeczach. Słyszeliśmy w piątek nauczanie na ten temat, i że będzie mówione w czasach ostatecznych często pokój i bezpieczeństwo. I tym będą ludzie zdobywać jakieś głosy, swoje stanowiska i tak dalej, mamić ludzi właśnie takimi rzeczami. Ale Bóg powołał nas do nadziei żywej. I nadzieja żywa to jest związana tylko z Bogiem. On nikomu tego nie odda, żeby tą nadzieję właśnie skądś tam z innego źródła czerpać, taką żywą nadzieję. I podsyca tę nadzieję w nas Duch Święty. Dlatego tak ważna jest modlitwa. Także jak ktoś ma dar języków, to ważne, żeby używał tego daru w swojej prywatnej modlitwie też. Ważne jest, żeby słuchać się Ducha Świętego. On jest tym, który wspiera nas w modlitwie. W 8 rozdziale czytaliśmy tu wcześniej listu do Rzymian. I Bóg, tak nawet nasze westchnienia, które mamy, zanosimy do Niego, On wysłuchuje. I to jest wspaniałe, że my nie musimy się jakoś specjalnie koncentrować do modlitwy. Jeżeli ktoś musi tak się koncentrować, to ja mu bardzo współczuję, bo dużo traci, trzeba powiedzieć. Bo oprócz takich oczywiście, że powinniśmy mieć czas na taką modlitwę prywatną, mamy modlitwy tutaj zborowe i tak dalej, ale w każdym czasie powinniśmy zanosić modły w duchu. Biblia mówi, tak? Módlcie się nieustannie, a więc też chodzi o coś takiego, że to ma być nasz styl życia. Po prostu. Modlitwa. I to jest sekret zwycięstwa. Jedni ludzie, gdy przychodzą jakieś doświadczenia albo czegoś potrzebują, mądrości na przykład, to proszą Boga, inni nie proszą. Ulegają myśleniu, no tak, ja tam nie jestem taki mądry i tak dalej. No rzeczywiście, jakieś takie przyjmują diabelskie oskarżenia albo sami sobie je wymyślają. I wtedy mają stratę. A inny człowiek poprosi, spyta Pana, zapyta Boga, przedłoży Panu sprawę i będzie ciągle przedkładał. Tak? I teraz ja tu niedawno z Jagodek rozmawiałem, mówiłem, że nasze życie tak ogólnie na ziemi jest dość nudne. To jest taka skrajność oczywiście. Moje życie, gdy uwierzyłem w Jezusa, przestało być takie nudne jak wcześniej. Tam to dopiero było nudne i bezsensowne, i bez celu, bez w ogóle w grzechu i tak dalej, w nieszczęściach, z przebłyskami tylko szczęścia, można powiedzieć. Życie w Jezusie się odmieniło, ale i tak tutaj jest zaakcentowane, żeby obfitować w nadzieję, to trzeba mieć cierpliwość w 4. wersecie. Tak? Ucisk wywołuje cierpliwość. Wcześniej Paweł pisał w liście do Rzymian w 5. rozdziale, to też o tym czytaliśmy. I właśnie to trochę jest takie nudnawe, bym powiedział, jeżeli ucisk się przedłuża. No na przykład ktoś dochodzi do zdrowia. I ileś czasu to może zajmować? To nie zawsze jest tak pstryk, cudowne uzdrowienie. Czasami jest to ileś tam tygodni, jakieś rekonwalescencji na przykład, tak? A jeśli modlimy się o czyjeś nawrócenie, to może to zajmować lata. Słyszałem o takim mężu Bożym, George Miller, on się nazywał, i założył sierocińce, kiedyś bez grosza. Był bardzo ubogim człowiekiem, ale on polegał tylko na Bogu i chciał, takie miał powołanie, żeby uwielbić Boga w tamtych czasach, w których żył, i żeby właśnie bez pisania listów płaczliwych, że tam sieroty, biedne, nie mają co jeść, wyślijcie parę złotych czy coś takiego. To on do nikogo nic nie wysyłał, nic nie informował, tylko do Boga się modlił o te fundusze. I fundusze nadchodziły. Czasami dzieci siedziały na śniadaniu i nie miały co jeść. I wtedy przynosił piekarz jedzenie, pieczywo, a inny tam przynosił mleko. Nigdy nie zdarzyło się, żeby nie miały co jeść. Przez wiele lat. A coraz więcej domów zakładał tych sierocińców. Ten George Miller. Polecam o nim poczytać, jak ktoś nie słyszał o takim człowieku. Bo on miał dziecięcą wiarę, taką można powiedzieć, takie dziecięce zaufanie do Boga. Modlił się mnóstwo rzeczy. Tam mieli takie historie, na przykład, że jakiś kocioł się zepsuł, nie było ogrzewania i groziło, że dzieci będą marzły. Jeszcze jakiś straszny taki wiatr zimny szedł z jakiejś strony. Oni się modlili, żeby wiatr się odwrócił w inną stronę. No, niesamowite rzeczy po prostu. I dało się naprawić ten kocioł i no, mnóstwo historii z jego życia i też były takie wspaniałe świadectwa. On zapisywał to wszystko w swoim dzienniku. Ja czytałem częściowo po rosyjsku te jego dzienniki, jak tam z dnia na dzień różne rzeczy się odbywały. I tam zapisywał też modlitwy o nawrócenie swoich znajomych. On wcześniej prowadził hulaszcze życie. Ci jego znajomi to tacy byli takie trochę typki spod ciemnej gwiazdy, jak to się mówi, a pijacy i tak dalej, awanturnicy, także tam ciężkie orzechy do zgryzienia, można powiedzieć, dla chrześcijan przy nawracaniu. No i tak dość szybko kilku się nawróciło, później następny to za parę lat, ale on odnotował w swoim dzienniku, mówi, o dziwo, mówi, Bóg w tylu rzeczach mnie wysłucha, ale ten jeden mój znajomy, to już się modlę z 30 lat za niego i jeszcze się nie nawraca. I to mam na myśli, mówiąc, że bywa nudne nasze życie. W tym może być znój jakiś, może być wysiłek, może być zmęczenie. Mogą być takie uprzykrzające doświadczenia właśnie. Nie wszystko jest w takim powerze, że super, idziemy na hura i zwyciężamy. Okazało się, że już Miller nie doczekał nawet tego nawrócenia tego człowieka. On się nawrócił, zdaje się, na jego pogrzebie. Tam było jakieś kazanie i on nawrócił się na pogrzebie Millera. A bardzo ciekawa historia tutaj. I też obietnice Boże dziedziczymy przez wiarę i cierpliwość. To zdaje się list do Hebrajczyków mówi. Także trzeba uwierzyć, a później jest cierpliwość, bo będziemy przypalani ogniem, czy wytrwamy w tym, w co wierzymy. Tak? Pamiętajmy, że najważniejsze dla nas to jest ciągle wierzyć w Jezusa i w dzieło krzyża. Że za nas umarł, że zmartwychwstał. To są najważniejsze rzeczy, z których nie możemy być ograbieni. To musimy się tego trzymać bardzo mocno. Jezus jest jedyną drogą. Tak? Ważne to wiedzieć. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć. Też przy, tak myślę, że w naszym wzroście chrześcijańskim warto to zaznaczyć. Warto też dojść do takiego poziomu, gdzie byśmy wyraźnie zobaczyli, że to, co mieliśmy w świecie bez Chrystusa, że nie ma do czego wracać. To jest dobre, taka tama dla ludzi, którzy próbują wracać, bo diabeł próbuje z powrotem do starego życia, żeby ktoś wrócił, nakłonić go. Ale jak my już zbadaliśmy, że tam nie ma czego szukać, tak? Szczęśliwy, kto do tego doszedł, że nie ma czego szukać, że te różne takie romansidła, że tam taka będzie miłość piękna jak w Titaniku, w tym filmie i tak dalej, że to czy tamto romantyczne jakieś Mickiewicze słowackie i tam i tak dalej, a Krasicki i tam inne takie różne opowieści właśnie romantyków takie, że tam gdzieś szczęście w tym, szczęście w tamtym, że człowiek to tak naprawdę nie jest zły. Widzicie teraz to w mediach, jak w filmach to jest, że tak naprawdę to człowiek taki dobry, tylko trzeba wydobyć tę dobroć z niego, niektórzy mówią. No. I to jest praktycznie New Age zasiewane, trzeba zaznaczyć. I jest to nauka sprzeczna z tym, co też czytaliśmy tutaj w liście do Rzymian. Człowiek jest zły, Bóg jest dobry. Jezus powiedział, gdy go nazwał młody człowiek, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne, on powiedział, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, jak tylko Bóg. Bardzo ciekawe. Jezus też powiedział, o ile wy jesteście zły, źli i potraficie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Bóg da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. I wyraźnie Jezus nazwał ludzi złymi. I bez zrozumienia tych rzeczy, to jest po prostu człowiek jest biedny. Nawet jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, po iluś latach pomyśli sobie, no już doszedłem do jakiegoś poziomu, już teraz jestem niezły i tak dalej, w tym i w tamtym. Biedny jesteś wtedy, bo jesteśmy zależni od Ducha Świętego i powinniśmy pielęgnować zależność od Jezusa i ciągle nasze życie ma być chrystocentryczne, Jezus w centrum i nasza moc jest w Bogu. Nasza moc nie jest z nas, Paweł mówi, ale z Boga, tak? To ta moc, która wszystko przewyższa. Trzeba to zapamiętać, bo różni ludzie chcą nam wmówić, że w nas jest moc, że już tylko rozpoznać w sobie, wydobyć z siebie. Inne to są wszystko filozofie New Age i powinniśmy mieć obrzydzenie do takiego czegoś. Ja nienawidzę takiego czegoś, bo to jest wrabianie ludzi. Wrabianie w pychę później, bo jeżeli coś się uda człowiekowi, to on jest pyszny, bo on myśli, że on sobie wydobył. W nim było, o, jest szczególny jakiś, jeszcze tam nie wiadomo, jakieś głupoty, bajki i podbijanie tego w sobie jest czymś, co znieważa Boga po prostu i gniew Boży wywołuje. Także lepiej z daleka się trzymać od takich rzeczy. I przypomnijmy sobie, jak Abraham miał, przecież on miał obietnicę od Boga, i czekał na nią potomka i nawet, że będzie ich tyle jak gwiazdy na niebie, aż tak wielu i zaraz po tym jak miał to i uwierzył i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, namówiła go żona, żeby wziąć niewolnicę Hagar i z nią zrobić dziecko, że to będzie to pewnie ten potomek. Tak chcieli Bogu pomóc, jakoś on dał się namówić do tego Abraham, z tego wynikły dalej straszne problemy, które trwają do dzisiaj. Stąd właśnie jest ta nienawiść Arabów do Żydów i te całe spory tam o ziemię na Bliskim Wschodzie. To wszystko właśnie się wiąże z tym nieposłuszeństwem. ale też ile on lat miał czekać, to się w głowie nie mieści. Po prostu kilkadziesiąt lat, 20 gdzieś co najmniej czekał na potomka i już doszedł do takiej sytuacji, że do takiego stanu, że już było niemożliwe, żeby Sara urodziła nawet. Już po prostu przekwitła i to potrzeba było jeszcze większego cudu i Bóg ten cud zrobił, tak? Uczynił ten cud, czyli nie pozazdrościć sytuacji po drodze, ja bym powiedział, tak? Trzeba wiedzieć, że on chodził i widział dzieci innych ludzi. Co on mógł wtedy czuć, tak? To jest podobnie, jak ktoś jest chory i widzi zdrowych. To nie zrozumie człowiek zdrowy tego, musiałby trochę gdzieś w czymś zachorować. Wtedy myśli, czemu akurat na mnie popadło coś takiego, tak? I teraz dochodzenie do pełni sprawności i tak dalej, to nie jest banalne. W tym jest dużo właśnie cierpliwości potrzeba w naszym życiu. Ale gdy jesteśmy cierpliwi i gdy wiemy, że coś nie będzie zbudowane tak pstryczkiem raz i już od razu coś się pojawia, niektórzy chcą nas namawiają nas do tego, żebyśmy mieli taką wiarę, że wszystko na hura się stanie. To jest kłamstwo. Nie wszystko się staje na hura. I człowiek, który tak liczy na takie na hura, żeby szybko, żeby nie bolało i żeby dużo było dobrego od razu, może się bardzo zawieść. Trzeba przyznać się jeszcze w tym, że szatan tutaj poluje na tym polu, na wierzących ludzi i chce nas namówić do takiego niecierpliwego podejścia. Tak? Zwróćcie uwagę, jak fachowcy coś budują. Jakieś budynki, gdy budowano tutaj, remontowano właściwie i rozbudowywano bibliotekę naprzeciwko mojego domu, ja mogłem zobaczyć takie rzeczy. Jak powolutku coś, się wydaje, że jak ślimaki jakieś, ale to tak ma być. Ma być gdzieś podniesiona ściana, najpierw tynk musi związać, dopiero później coś tam się tynkuje, się maluje później. Nie można tak, że szybko zrobili mi tutaj przy banku i ściana odpadała ciągle, wiecie. Przyszli jedni, otynkowali, znowu odpadło za 2 miesiące, aż później ktoś powoli to zrobił. I też gdy robimy różne rzeczy w domu nawet, czy wypieki, czy inne, to są naturalne rzeczy, które Bóg nam pokazuje, a najlepiej chyba na działce. Jakieś takie uprawy, polne uprawy, znaczy uprawy na polach. To jest dobry obraz. Rolnik cierpliwie oczekuje, że przyjdzie ten deszcz, następny jakiś deszcz, że to wyrośnie, tak i tak dalej. On cierpliwie oczekuje. On się nie martwi, że zasiał, to dlaczego jutro nie wyrosło. Dla niego jest normalne. Jutro jeszcze nie ma prawa się pokazać nic tam zielonego. Zgadza się? A inny się martwić może. Popatrzcie. Człowiek, który nie zdaje sobie sprawy, że coś będzie trwało dłużej, ma po prostu wtedy wielką udrękę i może porzucić nadzieję, w której żył. I to jest bardzo przykre stracić nadzieję. Jeśli chodzi o zdrowie, to można zachorować na dodatkowe choroby podobno. Czy człowiek, który straci wolę walki o swoje zdrowie, może umrzeć nawet na jakieś śmieszne choroby, na które się nie umiera zwyczajnie. Zamartwić się, stracić wolę walki po prostu jest do niczego. Jego organizm po prostu już jest bezbronny. I to jest tragedia. Bóg nie chce, żebyśmy my mieli takie nastawienie. No zobaczmy, tu trzymajmy ten list do Rzymian. Jest taka księga Nehemiasza, w której widać wrogowie Boży, jak reagowali właśnie na poczynania Żydów. Tam była sprawa odbudowy murów, tak? To było ważne, żeby podnieść godność tych Żydów tam właśnie w Jeruzalem, żeby byle kto nie mógł przejść do tego miasta, żeby było to miasto bardziej strzeżone, podnieść ich prestiż, podnieść ich autorytet. I diabeł nie chciał tego i ci wrogowie Żydów nie chcieli tego. Chcieli, żeby to byli w poniżeniu, tacy do niczego, tacy właśnie, żeby oni tak się czuli w taki sposób, że nic nie mogą zrobić, że są nikim po prostu. I tutaj jak diabeł, ja chcę powiedzieć, atakował Żydów, bo to na pewno tak trzeba nazwać, no to w 4 rozdziale, 2 werset, taki jeden człowiek mówi w ten sposób. I to można powiedzieć, że rozpoznać w tym, jak diabeł mówi do wierzącego człowieka. mówiąc w obecności swoich braci wojska samarytyńskiego tak, co ci nędzni Żydzi wyczyniają. Tak? Ja chcę zwrócić uwagę jeszcze na to, co mówiłem, że my mamy uważać się za zero praktycznie w obliczu Bożym. Przed Bogiem tak, ale też trzeba wiedzieć, że jesteśmy dziećmi Króla, jesteśmy dziećmi Wszechmogącego Boga. To jest druga strona. Nie uważam siebie za zero w takim sensie, że mam jakby nieświadomość tego, że mogę wszystko w Chrystusie. Jednocześnie, to jest taki paradoks, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Zgadza się? Bóg może obdarzyć mnie mądrością, na którą nie zasługuję. Łaską może mnie obdarzyć, przychylnością, na którą też nie zasługuję. I mogę być nieobliczalny. Mogę narobić szkody szatanowi, mogę być użyty do tego, żeby ludzie przyszli do Boga i wiele innych rzeczy Bóg może zrobić i ogólnie wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, tak? To jest wspaniałe dla nas. I taka historia, która może to zobrazować, to jest opowiadana o córkach króla Anglii, które gdzieś tam chodząc po lasach się zagubiły i weszły do jakiejś chatki. I oni, ludzie pytają, a kim wy jesteście? A te dzieci mówią, my to nikim jesteśmy, ale naszym ojcem jest król Anglii. Więc jest to dobre, to mi się podoba. Tak ma być. Z jednej strony mam świadomość, że jako człowiek sam w sobie jestem nikim i zerem po prostu i zasługiwałem na śmierć, na ukaranie i sprawiedliwe to jest, ale z drugiej strony mam też Chrystusa, który jest moim Panem, żyje we mnie, jest nowe stworzenie i moim Ojcem jest Bóg i nie pozwolę, żeby ktoś po prostu tutaj pogardzał i tak dalej, w taki sposób traktował jak śmiecia i mogę mu pokazać, że nie jestem śmieciem po prostu, dlatego, że będzie miał do czynienia z Bogiem. Jeżeli będzie mnie przeklinał, może przekleństwo na niego przejść. Takie, jakie mi życzy, może przejść na tego człowieka. I to nie są żarty. To nie są żarty. To jest fakt. Czyli mówi tak, co ci nędzni Żydzi wyczyniają, a więc chcę, żeby oni poniżyć tych ludzi, żeby oni tak siebie widzieli. Tak, tak jak ci Żydzi, którzy szli, wywiadowcy i zobaczyli te olbrzymi i mówi, oni mówią, no my wyglądaliśmy w ich oczach jak szarańcza i takimi też byli tak się czuliśmy, że jesteśmy jak te karaluchy, co biegają po ziemi przed ludźmi, nie? To tak my w obliczu tych tak się czuliśmy. Nie możemy tak się czuć. Pamiętajcie o tym, czy spotkacie jakichś bogatych ludzi, czy wykształconych ludzi. To nie jest powód do chluby. Kto się chlubi, niech się chlubi tym, że wie o Bogu, że On czyni prawo, sprawiedliwość na ziemi. Co ten człowiek wie o Bogu? Taki bogaty, tam jakiś, z jakimiś dyplomami, może się okazać, że bardzo mizerna jego wiedza o Bogu jest, a już jego doświadczenie z Bogiem jest zerowe wręcz i jest bardzo biedny przez to ten człowiek po prostu. Czy można im na to pozwolić? To już jest groźba, tak? Mówi, zaraz ci tutaj naszkodzę. Chcę wystraszyć po prostu. Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Popatrzcie. Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? To jest właśnie taka pokusa, żeby wszystko szybko zrobić. A my rozmawiajmy z Bogiem, jak modlimy się, pytajmy Go. On może powiedzieć, że coś zajmie więcej czasu. Dla mnie na przykład to bardzo dużo daje nadziei. Modlę się i Bóg mówi, nie patrz na to, co widzisz, ale to musi jakiś czas minąć. To jest bardzo ważne. Uwalnia mnie to od stresu. Następnym razem, gdy widzę coś negatywnego, że jeszcze się nie zmieniło, to jest to dla mnie normalne, bo Bóg powiedział. Podobnie jak rolnik, który wychodzi na pole i widzi, że jeszcze nie wyrosło. Rozumiecie, o co chodzi? Ta postawa jest bardzo ważna. I my musimy dbać o naszą nadzieję, którą mamy od Boga, pielęgnować ją. I dlatego tak ważna tu jest modlitwa. To nie jest, że taki mądry i wszystko wie, ale po prostu prosi Boga. Jakub mówi, brakuje wam mądrości. To chodziło o praktyczne rzeczy. Chodziło o uciski, które przychodzą, doświadczenia, które przychodzą. Mówi, jak brakuje wam mądrości, proście Boga, a będzie dane. Tak? Tak mówi Jakub? Tak mówi dokładnie. No, jeszcze ten mówi tu, czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? Jak może być kamień spalony? No bez przesady. Już zaczyna głupoty gadać. I diabeł też mówi czasami głupoty. Już takie głupoty, że się w głowie nie mieści. Po prostu. Nastraszyć i właśnie patrzy na reakcję. Jeżeli my już jesteśmy wyprowadzeni z równowagi, tracimy pokój, no to wtedy może i głupoty nam nagadać i my głupot nawet będziemy się bać. Może tego, że cegła na głowę spadnie, jak z domu wyjdziesz. Można się nawet wystraszyć. Jakieś durnoty po prostu. I wracamy do listu do Rzymian, 15 rozdział i tutaj mamy w 4 wersecie jeszcze jest pociecha z pism, żeby mieć nadzieję. Jest pociecha z pism. Te przykłady, które podałem z życia Nehemiasza. W ogóle Nehemiasz dla mnie jest takim wzorem, ta księga, jak mieć odwagę. To jest, jak ktoś chce uczyć się odwagi, to niech spojrzy na Nehemiasza. Jest świetne, wiecie, na te czasy nawet, w których żyjemy, bo teraz się dużo mówi, że nie wolno mówić o jakichś fałszywych naukach, bo to się poniża Bożych ludzi, Bożych mężów, może jakieś coś cię pokręcić, albo nie wiadomo, co złego się stać. Tak się ci różni heretycy właśnie zabezpieczają i tak naiwni chrześcijanie to podchwytują też takie rzeczy, zamiast ostrzegać przed złem po prostu i nazwać rzeczy po imieniu. I właśnie u Nehemiasza była podobna sytuacja, bo tam prorok przyszedł do niego niby w natchnieniu, akurat chyba odwrotnie, Nehemiasz go odwiedził, a tamten był w jakimś natchnieniu proroczym. Czyli fajnie to odegrał, cały taki, no widzicie, nawet potrafi człowiek odegrać natchnienie, bo na pewno nie Bóg go natchnął do tego całego stanu, tylko człowiek, znając te Boże dotyki, udawał po prostu i mówi takie proroctwo, chodź się schowamy tam w przybytku, bo przyjdą niedługo ci, co chcą cię zabić, chodź się schowasz. A on mówi, odgadł, że to nie Bóg powiedział. To jest ciekawy gość ten Nehemiasz. Inny by powiedział, jak to? Pan mówi w natchnieniu, przecież się telepie tam. Inne drżenie, łeb mu lata we wszystkie strony. Ktoś powie, jaka moc, power, Boże, jaki wielki Boży człowiek. Kiedyś wiecie, że to był obóz w Wolecku, jedna siostra mnie pytała, bo ona mówiła już językami, była chrzczona w duchu, mówi, i raz była wątpliwość, bo już jak przeżyła ten chrzest, to w jakimś w duchu, to w jakimś zgromadzeniu taki poważany, starszy człowiek powiedział, i ty młody człowieku zostaniesz dzisiaj ochrzczony w duchu. Palcem pokazał na nią. Młody człowieku, na tą dziewczynę. I ona wtedy zwątpiła, wiecie? Dlatego, że to był poważany człowiek, że miał piękne proroctwa i tak dalej. I powiedział, że ona dopiero dzisiaj będzie ochrzczona, a ona już była ochrzczona w duchu. Ja za brzuch się łapałem, się śmiałem, ta dziewczyna została wtedy uwolniona z tej głupoty po prostu. Mówię, dobra, zostawmy to, że on był poważany, niech on sobie był, ale po pierwsze ciebie nazwał mężczyzną, po prostu, to nie widzisz głupoty tutaj, no może trochę niedowidział, może stary jakiś był, trochę ślepawy, ale drugie to, jaki on na Boga był ten człowiek, ona była ochrzczona w duchu wcześniej. I to jest absurd po prostu. On się pomylił po prostu. Zostawmy gościa, pomylił się, ale ta kobieta żyła w strachu ileś czasu. Z tego szacunku, że to nie wolno dotykać, nie wolno tu, bo tu coś tam się stanie. Sorry, nie, to jest głupota. Nie możemy w taki sposób. Uczmy się od Nehemiasza. On odgadł na takiej prostej zasadzie, że jest powołany przez Boga do odbudowy murów i ludzie patrzą na niego. Jak weźmie taki przywódca, się schowa ze strachu, wszyscy zaczną portkami trząść i cała sprawa upadnie i będzie on pośmiewiskiem, straci autorytet i dlatego rozeznał to w taki sposób. My też tak mamy rozpoznawać. Mamy rozeznawać przez Słowo Boże, przez to, jak Bóg cię powołał, co do ciebie Bóg mówi też. Nie tylko, co tam mówi do kogoś. Tacy różni ludzie, co mówią, Pan mi powiedział, do mnie też Pan powiedział, trzeba powiedzieć. I napisane jest w Biblii dla mnie też bardzo dużo. I ta pociecha z pism jest dla nas bardzo ważna, bo na różne sytuacje możemy widzieć, że inni ludzie też przechodzili przez takie doświadczenia. Ja się cieszę, że jest napisane o takim Tymoteuszu właśnie, chociaż mu współczuję, że tak miał. Miał częste dolegliwości żołądkowe, i miał dolewać wina po trosze do wody, którą pił. Paweł mu dał taką radę i to wystarczyło wtedy i mógł sobie z Tymoteusz funkcjonować, a jego oddanie dla Boga było niepodważalne, wielkie, święte życie, prowadził, wielkie rzeczy czynił, miłował ludzi, którym usługiwał i nie było dla niego ważne, czy idzie do wielkich tłumów, czy do małej grupki ludzi, on był poświęcony i oddany Bożej sprawie. Mimo to miał jakąś dolegliwość, która nie odchodziła od niego, ale on żył z tym i w tym właśnie jest też cierpliwość w życiu. Mam jakieś ograniczenie, tak? I żyję z tym ograniczeniem. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem małym dzieckiem, to dla mnie problem okularów to był wielki problem. Ja nie nosiłem, przez to pogorszył mi się wzrok, bo się wstydziłem okularów wśród dzieci. I się mówiło na takich okularnik, to było ograniczenie w granie w piłkę, można było potłuc te szkła, wiecie o co chodzi. Jest to duże ograniczeń tutaj. A później jak stałem się chrześcijaninem, zauważyłem, że mi to w ogóle nie przeszkadza, nawet to, że nie mogłem odczytać czegoś, czasami trzeba było ludzi pytać, jakie tam literki są, to jest żaden problem, dobre ćwiczenie pokory jakieś, no, ktoś nawet się ucieszy, że może pomóc i nic wielkiego się nie dzieje, czyli nie widzę numeru autobusu, który przyjeżdża, ludzie widzą, ja jeszcze nie widzę, no ale zaraz zobaczę, nie ma w tym jakiegoś wielkiego problemu, jest to jakieś ograniczenie. I ja nieraz w życiu się modliłem o to, żeby być uzdrowiony z krótkowzroczności. Na razie nie zostałem uzdrowiony. Ja sobie żyję i nie ma żadnego problemu teraz. Inny problem, czy włosy wypadały, czy inne tam rzeczy, no to dla niektórych ludzi to jest wielka tragedia. Może być dla młodych mężczyzn, będzie łysy i tak dalej. Teraz ja wiem, nie tylko Kodżak zapropagował tę łysinę, ale wielu innych tam sobie się goli na łyso i nawet tacy, co mają wszystkie włosy praktycznie na głowie, golą na łyso i chodzą i są zadowoleni jakoś i propagują takie... Się to zmienia wszystko, to zależy jak nastawiamy się do rzeczy, tak? I też tutaj w czwartym wersecie ta pociecha z pism, trzeba zastanawiać się, czy tak mówi Pismo. Tu wcześniej, jak czytaliśmy w liście do Rzymian w 10 rozdziale, warto zaakcentować 8 werset. Tam wcześniej Paweł mówi, że różni ludzie mówią, czy wstąpić do nieba, czy do podziemi, żeby Chrystusa poznać. On mówi w 8 wersecie, ale co powiada Pismo? Bardzo ważne pytanie to jest, ale co powiada Pismo? I my słyszymy o różnych świadectwach, ludzie opowiadają wielkie świadectwa, a później do tego dokładają jakąś teologię. Ja na świadectwa to ja zawsze mówię chwała Bogu, cieszę się z tego, nie chcę podważać tam, nie chcę nic tam się kłócić czy dyskutować, ale na to czy tak, czy to jest uniwersalna prawda biblijna, to ja nie waham się nawet stwierdzić, że na przykład nie jest, jeżeli wiemy, że Słowo Boże mówi, że jest inaczej. Że może tak być, jak się stało w tym świadectwie, ale to nie jest uniwersalna prawda dla każdego. I wtedy nadzieję budować, że to jest uniwersalna prawda i wiarę na tym, to jest wiara bez fundamentów. Wiara nasza ma opierać się na Słowie Boga, tak? Przecież 17 werset w 10 rozdziale do Rzymian mówi, wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Nie przez świadectwa, bracia i siostry. To, co macie zbudowane w swoim życiu na świadectwach innych ludzi, chcę ostrzec, to jest budowanie na piasku. Trzeba wyraźnie to powiedzieć. To jest budowanie na piasku. Jeżeli to nie było tam Słowa Bożego, wersetu, konkretnej obietnicy, a tylko dlatego, że ktoś przeżył i ty wziąłeś i jedziesz na tym gdzieś, to daleko nie zajedziesz. Czasami się wydaje, że o, dość dużo mam, ale to jest złudzenie po prostu. I dlatego też trzeba w naszym wzroście tak dojść do tego, żeby rozkoszować się Bożym Słowem i ze Słowa Bożego uczyć się brać wiarę. I to jest bardzo ważne w naszym życiu, bo wtedy mamy taką trwałą nadzieję, nie jakąś taką chwiejną nadzieję, ale trwałą. I właśnie tutaj jeszcze, jeśli chodzi o słowo, wracamy 15 rozdział, 4 werset Rzymian. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Czyli dużo będziemy mieli pouczeń. Po co mamy wpadać w czyjeś głupoty, które już opisane w Biblii jako głupota są? Że to, albo, że to droga na manowce będzie. Tak? Albo że do niczego dobrego nie doprowadzi. Dlaczego ja mam w to wpadać? Ktoś powie, pewnie ja muszę doświadczyć, zobaczyć, no nie wiem, czy to mądre. Nie w każdej sytuacji jest to mądre. Lepiej, jak już gdzieś parę razy się sparzyłeś przez głupotę, to lepiej wyjść, nie. To ja wolę inną metodę. Wolę zobaczyć, posłuchać Boga. I to, na przykład niedawno, jak ja czytałem słowo, Bóg dotknął mojego serca w pewnych kwestiach, a to było niesamowite po prostu. Wiele razy to w Biblii mamy, czy jak Mojżesz budował przybytek, czy jak Salomon budował, że Bóg mówił, że albo Jozue, gdy był powołany już po Mojżeszu, że masz iść ściśle, dokładnie tak, jak ja ci mówię, Bóg. Jak ja mówię w swoim słowie. Tak masz dokładnie robić. I słuchajcie, do tego mieć pasję. Dokładnie jak Bóg. Nie czuję na razie, a co mnie to obchodzi? Czy tam czuję, nie czuję? Dokładnie jak Bóg. No nie słyszałem, żeby ktoś tam miał takie świadectwo. Też mnie to nie obchodzi. Obchodzi mnie, czy tak powiedział Bóg? Czy ja zrozumiałem dobrze Boga? Jeżeli zrozumiałem dobrze Boga, to nie ma odwrotu. Dokładnie idź, bo też jest, że jak gdzieś zboczysz, to są konsekwencje tego. Rozumiecie? To jest bardzo ciekawe. I tylko wypełniaj precyzyjnie wszystko, co ci nakazałem. No otwórzmy Jozuego właśnie. Księga Jozuego bardzo dobrze o tym mówi. I chodzi o to, że Bóg nie żartuje, że Bóg mówi bardzo poważnie takie rzeczy. I chociaż może na początku, jak nie słuchamy Boga, nie ma jakichś piorunów na nas, jakichś nie wiadomo czego, gromów żadnych nie sypią się z nieba na nas, to jednak konsekwencje mogą być straszne, nieposłuszeństwa. Pierwszy rozdział Księgi Jozuego, 7 werset. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. My dzisiaj mamy naukę apostolską i mamy to przenieść na naukę apostolską. Nauka Pana Jezusa, nauka Jego uczniów, apostołów, pierwszych uczniów. Mamy być jacy? Mocni. Nie możemy. Przeciwieństwem mocnego jest chwiejny. On usłyszy jakieś tam dwa świadectwa, już nie wiem. Może to nieprawda, co Jezus powiedział. No weźcie, dajcie spokój. No. Jeżeli na przykład Bóg mówi, Jezus powiedział, każdy, kto opuszcza żonę swoją, pojmuje inną, cudzołoży, kto by lubił opuszczoną przez męża cudzołoży. Każdy powiedział. Jezus tak powiedział. A ktoś widzi, że tam chrześcijanin mówi, ale zaraz on tam nauczał albo coś. Jeździł znany na świecie. No i co? Masz być mocny. Mocny to nie poddaje się pod takie rzeczy. Chwiejny to będzie patrzył, jaka pogoda, co ludzie mówią, co tamten powie. To jest chwiejny. Mocny trzyma się słowa. Widzicie, nie tak łatwo być mocny. Możesz być uznany za wariata. Zgadza się? Za jakiegoś szaleńca po prostu. Albo nie wiadomo jeszcze kogo. Mężny! Nie bać się! Mogą ludzie oskarżać, mogą sprzeciwiać się, mogą wyśmiewać. Dlatego musisz być mężny. Nawet tu pisze bardzo mężny. A słuchajcie, co dalej, jak Bóg prowadził Jozuego, przecież to się w głowie nie mieści. Jerycho zdobyć. Przecież tam obejść to miasto dookoła, to szczęka by opadła. Zgadza się? Tak wysokie to były mury. Oni byli dumni z tych murów. Tam szans nie było. Nie ma szans. Czym do ludzi? Co, drzewa wytną, porobią jakieś drabiny, będą próbować włazić tam? No po prostu nie ma szans. I mówi, to chodźcie 6 dni, nic nie mogli gadać, tam chodzili w milczeniu. 7 dnia jeszcze 7 razy na dodatek obeszli. Wznieście okrzyk, mur się rozsypie. No dajcie spokój, co za strategia. No. Jak tak pomyśleć po ludzku, to się w głowie nie mieści. Trzeba naprawdę być mężny, żeby w to uwierzyć. W takie rzeczy. Ale takie rzeczy Bóg też dla nas mówi, gdy my się modlimy. Może nam powiedzieć takie jakieś dziwne rzeczy, co my mamy zrobić. I co my wtedy zrobimy? Jeśli nie wytrenujemy się na słowie spisanym, to jak zareagujemy na słowo, gdy Duch Święty dla nas powie? Tak? Tak. I co mówi do niego? Aby ściśle czynić. Popatrzcie, w 7 wersecie. Ściśle. I co jeszcze czynić? Wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo. Ale po co? Aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I niektórzy chcą, żeby im się wiodło w życiu, ale odstępują od Słowa Bożego. Nie ma znaczenia tak bardzo dla nich Słowo Boże. A dla nas powinno mieć znaczenie. I wtedy budujemy prawdziwą nadzieję, a nie jakiś balonik nadmuchany, który przyjdzie diabeł i przekuje szpileczką po prostu. I koniec. Tak? I to wymaga wysiłku. Trzeba tę Biblię od deski do deski czytać. Trzeba się modlić nad nią po prostu. Czasami są jakieś opracowania. Teraz ja mówiłem w internecie, jest na przykład na stronie oblubienica.pl, jest Nowy Testament interlinearny, właśnie według takiego tekstu, gdzie nie sfałszowano Słowa Bożego. Tu na przykład w piątek słyszeliśmy, jak mamy Rzymian, otwórz może 14:10. W 14 rozdział listu do Rzymian, 10 werset, u nas pisze: wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, tak? A jest użyte w tym Textus Receptus, to jest właśnie ten tekst, z którego korzystali reformatorzy, Luther i inni. Później zostały odkryte inne manuskrypty, które rzekomo lepsze są, bo wcześniejsze, ale te lepsze, nasza Biblia jest już robiona według tych lepszych, niestety. I tam są drobne takie niuanse, które się kłócą z tym, co jest właśnie powiedziane na przykład przez Jezusa. Jezus powiedział: kto wierzy w Niego, idzie za Nim, nie stanie przed sądem, przed tym sądem Bożym na potępienie, nie stanie taki człowiek. Tak Jezus powiedział. Tu czytamy, że wszyscy staniemy przed sądem Bożym. I jakaś sprzeczność się pojawia. Okazuje się żadna, dlatego że w oryginale tym Textus Receptus jest, że wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Rozumiecie? I to się zgadza jeszcze z innym, z drugim listem do Koryntian, 5 rozdział, gdzie jest napisane: każdy z nas stanie przed Trybunałem Chrystusa, aby odebrał zapłatę za uczynki dobre czy złe. Czyli był rozliczony ze służby. To jest sąd ze służby dla Chrystusa. Tam się nie staje na potępienie przed Chrystusem, tylko ci, co tam staną, to dostaną albo naganę, albo pochwałę, ale każdy będzie zbawiony z tych ludzi, bo jest po prostu wierzący w Jezusa i budował na Chrystusie. Zgadza się, tak jak mówi Paweł w innym miejscu swego listu do Koryntian. I to wszystko się składa do całości. Widać, że rzeczywiście sfałszowano. Ja dziękuję Bogu, że gdzieś ludzie wygrzebali to, że Polacy też to zrobili, że są tam odnośniki na przykład, że możesz zobaczyć, gdzie to słowo występuje jeszcze w innych miejscach Nowego Testamentu. Mogę wstryknąć sobie na to i utwierdzam się i poznaję prawdę właśnie, ale też rozważam w całości, w kontekstach różne rzeczy, porównując fragmenty i też dochodzę, to jest jedna układanka. Natomiast widać, że jakimś ludziom bardzo zależało, żeby grzebać się przy Biblii i pozmieniać tam różne rzeczy. Ja miałem taki interlinearny przekład Nowego Testamentu, katolicki, i właśnie tam są poprzekręcane różne rzeczy, niestety. Co prawda u dołu tam podopisywane, można poczytać, że w niektórych rękopisach jest taka tak, ale to w niektórych, ale to jest nieuczciwe podejście i to fałszuje sprawę, zamydla trochę. I ktoś musiał się naprawdę natrudzić nad tym, żeby takie rzeczy porobić i zamącić ludziom obraz tego wszystkiego, co tutaj mamy w Biblii. I teraz jeszcze tutaj w tym chciałbym, żeby zwrócić uwagę na 5 werset w 15 rozdziale listu do Rzymian. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, dla nas Paweł nie zachęca nas, żebyśmy jako z siebie tę cierpliwość produkowali, ale mówi, że Bóg jest źródłem tej cierpliwości i pociechy. To sugeruje nam, że mamy do Niego przychodzić. Brakuje nam cierpliwości, już brakuje wytrwałości, tak? Brakuje pociechy. Taki film jest fajny, Księga Daniela, polecam go, w internecie można znaleźć. Bardzo mocno nasączony mnóstwem wersetów z Biblii, nie tylko z Księgi Daniela, ale ogólnie z Biblii. I tam jest, jak Daniel się modli i właśnie modli się do Boga: pociesz mnie, Boże, bo oni akurat wygnani z Jeruzalem, młodzi ludzie, ja potrzebuję Twojego pocieszenia. Czemu się nie przyznać do tego, że potrzebujesz, tak? Ten brat z Niemiec, który zajmuje się pomocą ludziom z problemami psychicznymi, jak on tam ma?
No?
Han. O, Han, tak jest. Ten Han opowiada, że on każdego dnia, jak w ośrodku tam pracuje, to się modli do Boga, żeby dał mu świeżą łaskę, żeby mógł coś, jakąś nadzieję dać ludziom, zaszczepić coś dobrego, coś od Boga i żeby sam nie był załamany. Dlatego, że jeżeli widzimy ludzi, którzy powoli wracają do zdrowia, wiecie, to nawet ten lekarz może się załamać. On może po prostu stracić nadzieję, że naprawdę coś będzie innego, tak? Dobrego. I dlatego Bóg jest źródłem cierpliwości i pociechy. I od Niego możemy mieć tą tak zwaną anielską cierpliwość, od Niego możemy mieć zachętę właśnie otrzymać. I to jest ważne. Potrzebujesz tej zachęty. To, co Ewa opowiadała, jak Artur był w szpitalu, przecież takie pojedyncze wersety, które przychodzą, to jest zachęta, to jest pociecha, to jest motywacja do pracy, do walki. Ręce mogą wtedy być podniesione do walki, a inaczej bez tego koniec. Co na przykład Ewa by mogła z siebie wygrzebać, że tak powiem, tak? Czy ja, czy ty w takich sytuacjach? Niektórzy mówią, że w tobie to już wszystko siedzi. Dajcie spokój, co za głupota. My uważajmy na to i na takie książki. Jak już rozmawialiśmy przed nabożeństwem, jeżeli takie wyczytujecie, że odnaleźć w sobie, rozpoznać w sobie i tak dalej, to wszystko jest New Age. I nawet jeżeli tam podpisał jakiś tam pastor, bo czasami zdarza się, i może nawet znajomy dla nas pastor, to tylko współczuć temu gościowi, co to podpisał. Po prostu może nie wiedział, co podpisuje, może tego nie przeczytał. A zresztą mi to już nie obchodzi, kto tam podpisał, bo po co mam to czytać? Ja sam czytam i mój duch już mówi: koniec, człowieku, daj spokój, zostaw tą książkę. Tak. I teraz dalej jest zachęta do jednomyślności, żeby wspólnie wielbić Boga, żeby czynić to jednymi ustami praktycznie. Coś pięknego tutaj jest powiedziane. Ale też w 7 wersecie o przyjmowaniu jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Jezus przyjął nas, gdy byliśmy grzesznikami, gdy byliśmy nędzni, biedni po prostu, bezużyteczni. I mimo to On nas przyjął i to jest motywacja dla nas, żebyśmy my tak przyjmowali innych ludzi. To jest motywacja, żeby tak przebaczać, bo Chrystus mi przebaczył. Tak i łatwo wtedy jest przebaczyć. Jak mamy świadomość, ile Chrystus nam przebaczył, mówię wam, że łatwo. Co to jest, że ktoś mi tak zaszkodził, czy coś, modlił się przeciwko mnie, czy coś takiego, albo wziął mi to, czy tamto, zrobił złego, to jest pikuś, można powiedzieć, w stosunku do tego, ile ja byłem winny Chrystusowi i ile mi przebaczył. Jest łatwo. I łatwo jest z motywacją do Chrystusa. Jak mnie, tak ja mam przygarniać, być tym sługą dla innych ludzi też i w szczególności, szczególnym uwzględnieniem dla wierzących ludzi. I teraz tutaj popatrzcie jeszcze w 13 wersecie, co Bóg daje nam jeszcze, gdy modlimy się do Niego. Jest taki jeden inny chyba film o księdze Daniela i tam było zakaz Nebukadnesara modlitwy do innych bogów, jak tylko do Niego, do jakiegoś tam posągu. I ktoś tam rozmawiali Żydzi o tym i Daniel mówi: ale ja to, jak ja dam radę wytrzymać bez modlitwy? To było takie ciekawe dla mnie, dawało do myślenia. To znaczy, że on w modlitwie coś otrzymywał, przeżywał coś dobrego, rozumiecie? Jakby ładował akumulatory, on miał świadomość. I teraz jak ja wytrzymam bez modlitwy? To jest bardzo ciekawe. Niektórzy traktują modlitwę jako obowiązek. Dla niego to była przyjemność, to było coś pożyteczne, to było coś, że coś otrzymywał. I tak tutaj mamy w tym 13 wersecie. Te życzenie Pawła, takie błogosławieństwo, to jest: a Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością. Potrzebujemy tej radości. Potrzebujemy radości od Boga. I pokojem w wierze. Nie jakiś tam pokój światowy, ale pokój, który jest związany z wiarą w Boga. Tak? Abyście obfitowali w nadzieję. A jeszcze dodaję: przez moc Ducha Świętego. I dalej czytamy: ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga. Tak, tu i ówdzie nieco śmielej. Pamiętamy te pierwsze rozdziały, jak ostro tam daje Paweł. Tu warto wspomnieć o tym, że niektórzy mówią, dlaczego Bóg złych ludzi z ziemi nie usunie? Gdyby był taki fajny świat i ten człowiek, co to mówi, ma na myśli, że jest dobrym człowiekiem, on by się ostał. Ale Paweł mówi śmielej, śmiało mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy odstąpili, wszyscy bezużyteczni, wszyscy grzesznicy po prostu. I wszyscy są źli. I co? Ziemia byłaby pusta, jeśli chodzi o ludzi. By wziął, usunął. No. Człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, co mówi. Dlatego Paweł mówił śmielej, różne rzeczy bardzo ostro, także o wierzących. Przypomina, że staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Przypomina podstawowe, fundamentalne aspekty wiary chrześcijańskiej. Apostoł Paweł w tym liście. A Piotr to mówi, że ja nawet po swojej śmierci do Boże staraj, żeby wam jeszcze inni przypominali. Pamiętajmy o tym, jest taki jeden bardzo ważny werset, list Judy. Otwórzmy na chwilę tutaj. Że ta wiara chrześcijańska została raz na zawsze przekazana świętym. Raz na zawsze. Nie ma nowych rzeczy, jakieś nowe objawienia, nowe nie wiadomo co tam. To trzeba być bardzo ostrożny, dlatego że tu w liście Judy jest napisane w trzecim wersecie: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Raz na zawsze. To się stało, Jezus przemówił. List do Hebrajczyków na przykład mówi, że Bóg wielokrotnie mówił przez proroków, a teraz przemówił do nas przez Syna. I to przemówił, to jest właśnie tak jak raz na zawsze. Te słowa Jezusa są podane, zapisane i nie ma tutaj jakiegoś dyskutowania, podważania i jakiegoś tam nowego światła, jak niektórzy nazywają. To jest zwiedzenie, kto się oddala od tego, oddala się od Boga po prostu. I raz na zawsze została przekazana. Jak raz na zawsze, to dla ciebie i dla mnie ma to być motywacją, co uczyli apostołowie, jak robili, jak postępowali, jak wierzyli, jak żyli. To wszystko jest istotne dla nas. To zostało raz na zawsze przekazane, nie będzie ci znowu ponawiane i przekazywane, jak niektórzy sobie wyobrażają, że jeszcze sobie będzie tam odnawiane i jakoś tam robione. Nie. Dlatego mamy spisany Nowy Testament też i to jest dla nas bardzo ważna księga. To ma być motywacja dla nas do badania tej księgi, do także poddawania swojego życia pod to, co jest tutaj napisane. I Paweł mówi dalej w 16 wersecie, 15 rozdział do Rzymian, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową, a przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Może do tego momentu dziś będziemy czytać tutaj ten list.